Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest Hubert Horbaczewski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy, panie doktorze, od dymisji w ubiegłym tygodniu ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka i pytanie, czy będzie miało to wpływ na kampanię wyborczą, no i na samą platformę, na układ sił w Platformie Obywatelskiej. To może od kampanii zacznijmy.
Jeżeli chodzi o kampanię, no z pewnością, że w ogóle odpowiedź na obydwa pytania brzmi z pewnością. Pytanie tylko, jak się uda to skonsumować w tej chwili Platformie, ten kłopot, który tuż przed samymi wyborami się pojawił. Na razie Platforma sobie wizerunkowo jakoś w miarę radzi z tą sytuacją, bo minister Grabarczyk i jego dymisja ukazywane są jako honorowe działanie ze strony pana ministra. Natomiast no, pytanie, jak odbierze to wyborca, no to o tym przekonamy się 10 dopiero.
A jeżeli chodzi właśnie o kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego, Cezary Grabarczyk jest założycielem tego komitetu wyborczego. Czy też powinien na przykład zrezygnować z tych prac?
Ja nie chcę doradzać ministrowi Grabarczykowi. Oczywiście pewnie powinien być, moim zdaniem, gdybym to ja decydował o kampanii pana prezydenta Komorowskiego, powinien być poproszony o to, żeby przynajmniej odsunął się z boku, ponieważ na bok. Przeciętny wyborca tak naprawdę nie wie o tym, że minister Grabarczyk jest założycielem Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego, w związku z czym nawet jakaś spektakularna rezygnacja tutaj nie jest potrzebna, ale bez wątpienia odsunięcie się w cień i nie pokazywanie się publicznie w kontekście kampanii jest najlepszym w tej najlepszej sytuacji wyjściem.
Cezary Grabarczyk to nie jest taki zwykły poseł i zwykły minister, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o region łódzki, pewnie jest najbardziej wpływową osobą, jeżeli chodzi o nasz region, ale też i w samej Platformie. Teraz pytanie, czy ten układ sił po tej dymisji może się zmienić?
Więc oczywiście na dwoje babka wróżyła, jak zwykle. Natomiast znaczy w tej chwili bez wątpienia ta no, tak zwana spółdzielnia jest w defensywie, przy czym ja przypomnę, że bywały już takie sytuacje, kiedy ona znajdowała się w defensywie i zawsze Cezary Grabarczyk triumfalnie powracał. Jak będzie tym razem?
Pewnie czy jest na tyle silny?
Znaczy pewnie w dużej mierze zależy to od tego, jakie będą rzeczywiste wyniki śledztwa. Ponieważ no, na razie znamy pewne pogłoski, pewne nieudokumentowane jeszcze przynajmniej przed sądem fakty. Jeżeli okaże się, że faktycznie tam doszło do jakichś poważnych naruszeń obowiązującego porządku, no to wtedy zarówno Cezary Grabarczyk, jak i spółdzielnia mogą bardzo wiele stracić w Platformie. Natomiast ja wcale tak do końca nie jestem przekonany o tym, czy takiego kolejnego zmartwychwstania tego środowiska w Platformie nie będzie. Ale bez wątpienia wygląda to z zewnątrz na próbę przemodelowania wewnętrznego Platformy przed już nie wyborami prezydenckimi, tylko przed wyborami parlamentarnymi, które czekają nas.
Pytanie, czy to premier Ewa Kopacz zagospodaruje, że tak powiem, spółdzielnie?
Znaczy, premier Ewa Kopacz miała w Cezarym Grabarczyku, z tego co wiadomo, dosyć silne wsparcie i teraz kłopoty ministra Grabarczyka bez wątpienia uderzają właśnie w to jej najbliższe otoczenie w Platformie Obywatelskiej. Myślę, że te kłopoty ministra Grabarczyka oznaczają raczej wzmocnienie właśnie tych innych frakcji, być może frakcji ministra Schetyny.
A co pana zdaniem najbardziej zaszkodziło ministrowi Grabarczykowi? To, że opinia publiczna dowiedziała się o tym, że nie ma pozwolenia na broń i są wątpliwości, czy zdawał egzamin praktyczny, czy to, że to śledztwo toczyło się już wcześniej, a dymisja jednak nastąpiła w ubiegłym tygodniu?
Ja myślę, że tutaj kilka kwestii odegrało rolę, bo tutaj no, przypomnę, że mówi się tutaj o tym nie tylko o sprawie, o kwestii, no, nazwijmy to, pozaproceduralnego załatwienia zezwolenia na broń, ale również no, pewnej obietnicy, która może nosić znamiona korupcyjne w stosunku do komendanta, który to zezwolenie miał wydać. Mówi się także o próbie no nazwijmy to ukierunkowywania śledztwa, która mogła mieć miejsce. Ja podkreślam, ja nie mam pojęcia, jaka jest prawda. Mam nadzieję, że sąd to, że śledztwo prokuratury i sąd to rozstrzygnie, ale jeżeli te pogłoski by się potwierdziły, no to mamy do czynienia wbrew pozorom ze sprawą dosyć poważną, gdzie ta kwestia samego zezwolenia jest tylko tak naprawdę pewną kanwą, na której cała historia się toczy, gdzie są tak naprawdę dużo poważniejsze kwestie, tak moim zdaniem.
Za kilka dni wybory prezydenckie. Czy sprawa jest przesądzona? Będzie druga tura, czy coś może się jeszcze wydarzyć?
Moim zdaniem sprawa jest przesądzona. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że no, dynamika tej kampanii jest taka, że kiedy spotykaliśmy się tutaj, powiedzmy, te 2 miesiące temu, to w zasadzie zastanawialiśmy się, czy w ogóle możliwa jest druga tura w tych wyborach. W tej chwili zastanawiamy się już w zasadzie nie, czy możliwa jest druga tura, tylko czy Andrzej Duda może te wybory wygrać. To już jest zasadnicza różnica. I no, wiele wskazuje na to, że no, ta kampania po stronie komitetu wspierającego pana prezydenta Komorowskiego no, była położona dosyć mocno i widać wyraźnie, że Andrzej Duda poradził sobie w tej trudnej dla niego sytuacji wyjściowej. Ja w zasadzie nie mam wątpliwości co do tego, że druga tura będzie.
I pytanie, czy Andrzej Duda może jeszcze te wybory wygrać?
To znaczy, oczywiście można odpowiedzieć tak dosyć...
Co by się musiało wydarzyć?
Znaczy, może tak. Oczywiście zawsze może wygrać, ponieważ na tym polegają wybory. Tak? To ostatecznie decydują wyborcy. Jeżeli on utrzyma tą dynamikę wzrostu poparcia, przypomnę, że ostatnie sondaże, które się pojawiły gdzieś tam tuż przed długim weekendem, wskazywały już na tak naprawdę dosyć niedużą różnicę pomiędzy obydwoma kandydatami. Jeżeli uda się przekonać niezdecydowanych lub przekonać ten tak zwany elektorat antysystemowy, tak, który jak widać po sondażach rośnie bardzo potężnie w siłę, jeżeli uda się przekonać ten elektorat do tego, że Andrzej Duda może być namiastką ich kandydatów, czyli Pawła Kukiza przede wszystkim, pana Brauna czy pana Korwin-Mikke, no to wtedy myślę, że jest realna szansa, żeby powalczyć o ten fotel prezydencki.
Pytanie, co Paweł Kukiz zrobi ze swoim poparciem, które wedle niektórych sondaży sięga już nawet ponad 10%.
Ja już nawet słyszałem o 15% jakieś takie...
Asekuracyjnie
znaczy,
mówię.
Powyżej 10, zależy, a 15 to jest dosyć duża różnica. Tak. 15 to jest, ja przypomnę, że 15 to jest pułap, z którego startował Andrzej Duda. Mniej więcej, także to jest już naprawdę potężne poparcie. No co zrobi, to oczywiście nie wiemy. No, słyszałem takie wypowiedzi Pawła Kukiza, który mówił, że podda to plebiscytowi, pewnej namiastce plebiscytu i tak jak zadecydują jego wyborcy w tym plebiscycie, tak on przekaże swoje głosy. Znaczy oczywiście ja bym też nie przeceniał samej decyzji Pawła Kukiza, kogo poprzeć. Bo to no właśnie z tymi kandydatami antysystemowymi jest tak.
Właśnie teraz jest pytanie, jak to poparcie przełoży się na wyniki parlamentarne.
Z wyborcami, którzy wspierają tych kandydatów antysystemowych, jest tak, że oni są trudno sterowalni. To nie jest tak, że jak ich kandydat, na przykład Paweł Kukiz, powie głosujcie na Andrzeja Dudę albo głosujcie na Bronisława Komorowskiego, to ten elektorat karnie pójdzie zagłosować na pana prezydenta czy na pana Andrzeja Dudę. Tutaj na pewno nie ma takich przełożeń. Ten elektorat jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny niż taki, no nazwijmy to w cudzysłowie, normalny elektorat.
Poświęćmy jeszcze chwilę Magdalenie Ogórek, kandydatce na początku Sojuszu Lewicy Demokratycznej, teraz kandydatce niezależnej z poparciem, choć należałoby tu chyba postawić już znak zapytania, czy Magdalena Ogórek pogrzebie Lewicę?
Nie, lewica się grzebie sama. Magdalena Ogórek nie musi tutaj niczego robić specjalnego. No, Magdalena Ogórek robi taką kampanię, na jaką pozwalają jej warunki i okoliczności, czyli stosunkowo niewielki budżet kampanii, to po pierwsze. Po drugie, brak poparcia politycznego, bo popiera ją zaledwie część działaczy SLD, tak? To jest całe poparcie, na które może liczyć. I ja tutaj winy w przebiegu tej kampanii po stronie samej kandydatki, samej Magdaleny Ogórek, bym nie dostrzegał. Myślę, że...
Ale mówimy o konsekwencjach.
A no, konsekwencje. No.
Czy te decyzje wpłyną na przywództwo Leszka Millera? Znaczy, czy to zagrażają?
Bez wątpienia. Znaczy, to bez wątpienia. Jeżeli to będzie klęska, jeżeli to będzie faktycznie poniżej progu wyborczego, poniżej 5%, a wiele na to wskazuje, że tak będzie, to myślę, że to jest już koniec przywództwa Leszka Millera w SLD. I że to zmartwychwstanie znowu Leszka Millera było jednak zmartwychwstaniem stosunkowo krótkotrwałym i że będzie musiało dojść do jakiegoś poważnego przewartościowania. Ba, myślę, że skończy się na tym, zresztą tutaj słychać ze strony lewicy takie głosy, że SLD jako partia straci to przywództwo nad elektoratem lewicowym, że najprawdopodobniej będą tworzyły się jakieś nowe formacje konkurencyjne, a nie wspólne z SLD, które będą próbowały przejmować ten elektorat lewicowy, który w końcu jakiś w tym kraju jest pewnie.
Hubert Horbaczewski, politolog, Uniwersytet Łódzki. Dziękuję, Dorota Matyjasik.
Dziękuję.